I witamy Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Uchaniuk i...
Adam Niewecki, witam.
A i kolejna odsłona z archiwum Epsteina. Dzisiaj będziemy patrzeć troszeczkę szerzej, a mianowicie spojrzymy na sprawę Jeffreya Epsteina w kontekście tego, co się dzieje też na Bliskim Wschodzie i tego, co dzieje się w Iranie. Panie redaktorze, jak pan patrzy na to wszystko właśnie w kontekście sprawy i akt Jeffreya Epsteina?
Sprawa Jeffreya Epsteina jakoś dziwnie łączy się ze sprawą obecnego ataku na Iran, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Pojawiły się pewne źródła i pewne osoby, które rzucają oskarżenie, czy przypuszczają, że prezydent USA, Donald Trump, działa pod presją szantażu. Otóż kongresmen Partii Demokratycznej Ted Lieu twierdzi przed kamerami, że pełna, niepubliczna dokumentacja sprawy Epsteina zawiera materiały, na podstawie których można zarzucić Donaldowi Trumpowi gwałty na dzieciach. I że ta dokumentacja nie jest publiczna. Tam są jeszcze gorsze rzeczy, których nie chcę czytować.
Ale w każdym razie jest to ukryte.
I on to powiedział przed kamerami. I przed wieloma świadkami. Jeffrey Sachs na dodatek.
To może posłuchamy Jeffreya Sachsa,
bardzo
panie
proszę.
Redaktorze. Posłuchajmy. Jeffrey Sachs, wieloletni ekonomista banku JP Morgan. Ekonomista, który jest znany ze swoich bardzo radykalnych niekiedy wystąpień. Też ten wątek poruszył. Posłuchajmy więc, co Jeffrey Sachs mówi o konflikcie w Iranie i o tych relacjach pomiędzy Izraelem a Ameryką.
To nie ten wiek.
This has never been about nuclear weapons. This has been about Israel's regional hegemony in the Middle East. Israel wants to topple the Iranian regime. Period. It has said so. This is not a mystery. This is not my claim. This is Israeli policy repeated year in, year out. The whole idea that Trump is negotiating to prevent Iran from getting a nuclear weapon. Duh. That was negotiated. Trump ripped it up. The Iranians have come back every year to say, we don't want a nuclear weapon. We want negotiations. The United States does not accept yes for an answer because it works for the government of Israel. This is the point. Why does it work for the government of Israel? It's a little hard to understand. Maybe because it's of Mike Huckabee's parishioners, because of people who read the Bible and say, okay, that's our foreign policy. That's possible. It may be because of what's in the Epstein files that haven't been released. It may be blackmail. It may be corruption. It may be many other things, but it is not about America's interests.
A to słowa Jeffreya Sachsa w takim dużym skrócie, panie redaktorze, że nigdy nie chodziło o broń jądrową, chodziło o regionalną hegemonię Izraela na Bliskim Wschodzie. Trump zerwał te negocjacje, Irańczycy co roku powracają z tymi negocjacjami, mówią, że nie chcą broni jądrowej. Stany Zjednoczone nie akceptują tej odpowiedzi i trudno to zrozumieć. No i teraz właśnie te hipotezy i te znaki zapytania. Być może dlatego, że chodzi o wiernych Mike'a Huckabee, o ludzi, którzy czytają Biblię. To możliwe. Może to wynika z treści nieujawnionych właśnie akt Epsteina. Może to być również szantaż albo korupcja. Może to być wiele innych rzeczy, ale nie chodzi o interesy Ameryki. Nie mamy obecnie żadnego interesu w wypowiedzeniu wojny Iranowi. Więc te akta Epsteina pojawiają się, przewijają się w tych komentarzach.
Ja bym chciał jeszcze podkreślić, że profesor ekonomii Jeffrey Sachs, o którym pani mówiła, jest pochodzenia żydowskiego. Trudno go posądzić w takim razie o to, że on nie ma sympatii dla Izraela. On po prostu mówi prawdopodobnie to, co widzi z własnej obserwacji. I on powiedział tak, że w sprawie Iranu Ameryka realizuje politykę Izraela. Zachowanie i przyczyną takiego zachowania USA może być szantaż związany z działalnością Epsteina. I to, co przed chwilą padło w nagraniu, jego zdaniem i tutaj zacytuję, wojna w Iranie potrzebna jest Izraelowi, a nie Ameryce.
Tak, to są bardzo mocne słowa. Jeffrey Sachs o nich mówi, ale też podobny ton związany z aktami Epsteina, bo to jest nasz jednak główny wątek tego programu i tej audycji, także pojawia się w takim wywiadzie, rozmowie, która też była przeprowadzona zaraz kilka chwil po wybuchu. Były oficer Mossadu, który nazywa się Ari Ben Manasseh. Podejrzewam, że tak to się czyta. Też to potwierdził, że Benjamin Netanyahu może w pewien sposób, prawda, no, szantażować, czy bardzo może naciskać na Donalda Trumpa, na amerykański rząd. No a jest to rodzaj tej pułapki, tej honey trap, o której mówiliśmy właśnie, związanej z Epsteinem.
Ari Ben Manasseh, czyli ten oficer wywiadu izraelskiego, czyli Mossadu, twierdzi, że premier Izraela eksplicite wymawia tak te
prawda,
słowa,
literalnie.
Bo ten wywiad, ja z tego wywiadu to spisałem.
To nie jest żaden domysł.
Że premier Benjamin Netanyahu szantażuje Donalda Trumpa. Takiego słowa użył. W wywiadzie opublikowanym na portalu X powiedział, że, i znowu zacytuję, rząd amerykański został schwytany w izraelską pułapkę. To ta pułapka honey trap, miodowa pułapka, o której mówiliśmy, że mężczyzn jest łatwo w coś takiego wplątać.
Pojawiają się te wątki, ale też chyba trzeba mieć trochę dystansu, prawda, do tego.
Trzeba, ale jeszcze jakbym skończył z nim, to bym dodał, że Jeffrey Epstein, jego zdaniem, był jednym z narzędzi do jej skonstruowania. Czyli Jeffrey Epstein, sprawa Epsteina wiąże się bardzo, bardzo mocno z polityką amerykańską, z wyznaczaniem polityki amerykańskiej. Stąd myśmy do tego tematu podeszli. I jego zdaniem w tę pułapkę, która została tak skonstruowana, wpadło kilku amerykańskich prezydentów, a przynętą był nie tylko seks, ale także pieniądze. Ja mam nadzieję, że to są rzeczy nieprawdziwe. Po pierwsze, żadna z tych trzech osób, których wystąpienia teraz zacytowaliśmy, nie przedstawiła żadnych dowodów. Żadnego dokumentu, żadnego świstka, nic. Mówi się, jest w archiwach. To niech pokaże. Albo mówi się, zrobił to i tamto, to niech pokaże film, czy jakiekolwiek zapisy, które są wiarygodne. No bo my możemy opowiadać przed kamerą wszystko, a co innego jest pokazać dowody. Mam nadzieję, że ponieważ Ameryka jest naszym sprzymierzeńcem i prezydent amerykański też, że to jest nieprawda i że po prostu prezydent Trump bardzo łatwo się wybroni z tych zarzutów.
Tak.
Ale to trzeba
teorie są różne. Tak jak wspomnieliśmy, Jeffrey Sachs też stawia pytania. Nie mówi tego jako tezy, tylko to są jednak pytania otwarte, które gdzieś się z tą sprawą łączą, drodzy państwo. Chociaż i Iran, i Rosja gdzieś się przewijają w tych mailach, no to znowu jest to wszystko bardzo, bardzo tak lakoniczne, ale bardzo ważny wątek jest związany z tym, o czym mówił pan w kontekście tego demokraty, senatora, tak? Demokraty, który mówił o tym, że wiele z materiałów po prostu zostało w ogóle nieopublikowanych ze względu na jakieś drastyczne sceny, czy też drastyczne treści.
Demokraci podnosili już dawno, po opublikowaniu tych materiałów, że dokumentów jest 6 milionów, a opublikowano 3,5 miliona. W takim razie, gdzie są 2 miliony? To jest olbrzymia liczba. I gdzie one są? I upublicznienie tych dokumentów ostatnie to było tylko i wyłącznie z tych samych dokumentów zdjęcie tych czarnych pasków zasłaniających imiona, nazwiska, miejsca. Ale dalej pozostaje liczba 2 milionów dokumentów nieopublikowanych.
To my teraz...
Ale senator mógł mieć do nich dostęp.
Tak, teraz troszeczkę odejdziemy od tematu Bliskiego Wschodu. Myślę, że gdzieś będziemy też do niego wracać, ale umówiliśmy się już jakiś czas temu, że opowiemy Państwu o też ważnej postaci w tej całej układance. Dzisiaj już nie tak istotnej, prawda, ale mówimy o prokuratorze Aleksandrze Acoście. Może kilka słów na początek, panie redaktorze, o tej niechlubnej umowie, ugodzie, która miała miejsce w 2008 roku.
Tak, więc to była pierwsza i ostatnia sprawa Jeffreya Epsteina sądowa, bo drugi nie dożył.
W pełni.
Tak, drugi w ogóle nie dożył. A początek śledztwa w jego sprawie sięga 2005 roku. I to śledztwo było prowadzone przez policję Miami Beach, Palm Beach na Florydzie. O wykorzystywaniu seksualnym nieletnich dziewcząt. Takie były wnioski z tego dochodzenia. W toku czynności ustalono, że pokrzywdzonych mogło być wiele, a proceder miał charakter powtarzalny, bardzo poważny zarzut. Policja zarekomendowała postawienie poważnych zarzutów karnych obejmujących wielokrotne przestępstwa seksualne wobec nieletnich.
I tych zeznań jest dużo, prawda? Tak. Tych zeznań jest dużo, prowadzi to policja i coś dziwnego zaczyna się dziać z tą sprawą.
Sprawa trafia do dwóch biur prokuratorskich. Do biura prokuratora stanowego, ale jednocześnie zainteresowały się nią władze federalne, bo musiały, ponieważ sprawa tego kalibru, o takie przestępstwo jest w Ameryce wobec prawa sprawą federalną, czyli na wyższym poziomie i zagrożony jest oskarżony wyższym wyrokiem. I tutaj kluczową rolę odegrało Biuro Prokuratora Federalnego dla Południowego Dystryktu Florydy, o który wówczas kierował sprawą, który to tym biurem i to jest wspomniany przez panią redaktor Aleksander Acosta.
To ja bym chciała, żebyśmy teraz posłuchali fragmentu wypowiedzi Jacka Scaroli, który jest mecenasem, adwokatem i komentuje sprawę właśnie tego porozumienia. Czy jeszcze coś pan chce dodać, panie redaktorze, zanim wysłuchamy tego
jeżeli on
dźwięku?
Komentuje sprawę porozumienia, czyli ugody sądowej, to może powiemy o tej ugodzie dwa słowa.
Tak, powiedzmy.
Powiedzmy, więc prokurator federalny wymieniona Alex Acosta, zawarł ugodę z obrońcami, z grupą, zespołem obrońców Epsteina. I na mocy tej ugody zobowiązano się nie wnosić federalnych zarzutów, wielka ulga dla Epsteina, i nie ścigać potencjalnych współpracowników. Wszyscy potencjalni wspólnicy,
a było ich na pewno kilkoro,
wielu i nawet wcześniej wykrytych, dostali z góry immunitet.
Dożywotni.
Nie będziemy was w tej sprawie w ogóle ścigać. W zamian za to Epstein przyznał się do stanowych zarzutów dotyczących nakłaniania do prostytucji osoby nieletniej. Czyli już nie prostytucja, nie praca przy prostytucji czy używanie tych osób, tylko po prostu
lżejszy
nakłanianie.
Lżejszy. Dużo zarzut, lżejszy, tak.
Który już przechodzi pod jurysdykcję stanową.
To my teraz posłuchajmy Jacka Scaroli, o którym mówię. Wieloletni prokurator, później mecenas, który bardzo wnikliwie przyglądał się sprawie i też się w nią zaangażował.
Dostał immunitet od jakichkolwiek zarzutów stanowych i federalnych, zarówno dla siebie, jak i dla wymienionych z nazwiska lub nieznanych wspólników. Dla mnie to niezrozumiałe. Jak prokurator mógł zawrzeć taką ugodę? This kind of plea deal. In 45 years of practice, I have never 45-letniej praktyce nie słyszałem, żeby ktoś zawarł ugodę, która gwarantowała immunitet obiektowi śledztwa. The target of an investigation. Ale też rozdawała karty. Wyjdziesz z więzienia wolny wszystkim wspólnikom wymienionym z nazwiska i tym nieznanym.
To jest fragment serialu Jeffrey Epstein, obrzydliwie bogaty, produkcji Netflix z roku 2020. Powiedzmy jeszcze o szczegółach tej ugody, panie redaktorze, bo wiemy, że ona była też kontrowersyjna w jej wykonaniu później przez Epsteina.
Po zawarciu ugody sąd stanowy na Florydzie zatwierdził ją, czyli sędzia potwierdził, no chyba trzeba tak powiedzieć, przepraszam, zgniłą ugodę. I Epstein został skazany tylko na 18, a praktycznie 13 miesięcy pozbawienia wolności, a karę odbywał w znacznie złagodzonych warunkach, w tym, co się, w warunkach, które się nazywają w Stanach work release, czyli jest, był zwalniany do pracy. Praktycznie rzecz biorąc przez 13 miesięcy we dnie był poza więzieniem, a w więzieniu tylko nocował. Co istotne, wiele ofiar nie zostało uprzednio poinformowanych o zawarciu umowy. To jest naruszenie praw procesowych, ponieważ prawo stwierdza, że obie strony, a ofiary były drugą stroną, by było oskarżeniem, powinno się informować o takich rzeczach, a one stanęły przed faktem dokonanym, że prokurator taką ugodę podpisał z obroną.
Tak, i tutaj jest też bardzo ważny wątek, bo mija ponad 10 lat, prawda, panie redaktorze?
Tak.
Mija 10 lat. Tutaj wspomniany Jack Scarola cały czas tę pracę wykonuje, cały czas skupia się na tym wyroku. No i mówi, że jednak została naruszona bardzo ważna ustawa. Ustawa o prawach ofiar przestępstw, która nazywa się Crime Victims Rights Act. I ta potajemna ugoda pana prokuratora Acosty nigdy nie powinna mieć miejsca. Jest dosyć duża presja. No i jak jest luty 2019 rok, znajduje się uczciwy sędzia, pan Kenneth Mara, który orzeka, że sędzia, że prokurator Acosta łamie prawo. Prawda?
Tak, ale wtedy już nie był prokuratorem.
Nie, wtedy był jeszcze wyżej.
No właśnie, prokurator Acosta po tym wyroku zaczął robić karierę polityczną.
Awansuje i to też awansuje w administracji Donalda Trumpa, prawda?
Tak jest. W 2017 roku otrzymał w tej administracji stanowisko sekretarza pracy, czyli ministra pracy.
I ma się całkiem dobrze.
I miał się całkiem dobrze.
Dopóki nie znalazł się sędzia Kenneth Mara, który orzekł, że Aleksander Acosta jako prokurator federalny właśnie w roku 2008 po prostu złamał prawo, zawierając tę ugodę. Posłuchajmy też tego krótkiego fragmentu Jacka Scaroli, który nie kryje radości po wyroku usłyszanym właśnie od sędziego Mary.
Sędzia Mara opublikował uzasadnienie swojego orzeczenia. Sędzia Mara orzekł, że rząd federalny zawiązał spisek z Jeffreyem Epsteinem, żeby naruszyć ustawę o prawach ofiar przestępstw. To fantastyczne. Wspaniałe. Gratulacje, zasłużyłeś. Mamy teraz federalne orzeczenie, że rząd federalny pod przywództwem Aleksandra Acosty nie tylko nie poinformował ofiar, ale aktywnie wprowadził je w błąd.
Niespotykane, prawda, panie redaktorze? Coś
bardzo niespotykane. Takiego. I niestety dla pana Acosty w lipcu 2019 roku w obliczu presji medialnej i politycznej i już po aresztowaniu Epsteina, Acosta musiał podać się do dymisji ze stanowiska sekretarza pracy i w ten sposób czy ugoda z Florydy złamała mu karierę polityczną.
To
ale
jeszcze
on był stroną w tej sprawie skarżącą, stroną atakującą. Była jeszcze strona brojąca.
Wiem, to jest bardzo ważny wątek. Dzisiaj go zaczniemy i dokończymy podczas naszej następnej sesji związanej z Epsteinem. Powiedzmy, Alan Dershowitz to jedna z głównych postaci, ale o tym całym właśnie aparacie obronnym Epsteina zacznijmy ten wątek, panie redaktorze.
Alan Morton Dershowitz. Dzisiaj 87-letni, więc to jest stary człowiek. Jest to amerykański profesor prawa.
Pochodzenia żydowskiego.
Tak, znany ze swojej pracy w dziedzinie prawa konstytucyjnego i karnego Stanów Zjednoczonych. Kiedyś demokrata, obecnie bezpartyjny. I on był nawet członkiem zespołu obrony prawnej w pierwszej sprawie przeciwko Jeffreyowi Epsteinowi. On był jednym z adwokatów Epsteina, bo tam był cały zespół, ale on był w tej sprawie najważniejszy. On prowadził ten zespół. I w 2006 roku poszedł taki kierunek tej obrony, który prowadził właśnie Dershowitz, mający na celu zdyskredytowanie młodych oskarżycielek Epsteina. Po prostu te dziewczyny, które skarżyły, były prześladowane.
Były pomawiane, różnego rodzaju oszczerstwa pod ich adresem.
Mogły otrzymywać groźby. Takie rzeczy są dosyć brutalne. One już dostatecznie wycierpiały, więc on byli bezwzględni. I ten zespół wynegocjował ugody, tak zwane non-prosecution agreement. To było to porozumienie między prokuraturą a obroną. W roku 2014 oraz w kolejnych latach oskarżała Epsteina, znana bardzo z tej sprawy, która dwie książki napisała, Virginia Giuffre, która już w wieku 13 lat twierdzi, że była gwałcona u Epsteina. I ona twierdziła, że była zmuszana jako nieletnia do kontaktów seksualnych właśnie z Dershowitzem.
Od czego on się oczywiście wyparł i zaprzeczył.
Potężny adwokat i prawnik z wielkimi koneksjami rozpoczął batalię prawną, zaprzeczył i Giuffre wycofała oskarżenia, twierdząc, że mogła się mylić w identyfikacji. To zacytowałem jej słowa. Jaka była rola Dershowitza? To jest ciekawe, bo ta rola była dwojaka. Dwie kluczowe role. Obrońca prawny Epsteina, a jednocześnie osoba publicznie osoba publicznie oskarżana o nadużycia seksualne w kontekście tej sprawy. Czyli to był konflikt interesów. Bo on był obrońcą, członkiem zespołu tego sądowego, a jednocześnie sam był, czy mógł być oskarżonym. I on to prawdopodobnie wtedy wiedział, pamiętał, że tak się działo. Więc on miał swój prywatny interes, żeby jak najszybciej Epsteina uwolnić i żeby dalej nie zeznał.
No i co poniekąd mu się w tym roku 2008 udało, prawda? No
to jest,
Ta cała machina.
Bardzo duży skandal i on nie ucierpiał z tego powodu, nie ponosił żadnych konsekwencji, a to jest prawnik, który doradzał prezydentom.
I tutaj postawimy kropkę. Pan redaktor Adam Gniewecki. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
I ja bardzo dziękuję.
I do usłyszenia.
I do usłyszenia z państwem.
My się żegnamy na kilka chwil, bo teraz będzie studio białoruskie, a my po godzinie 12 wracamy. Do usłyszenia.